Teraz w naszym programie rozmowa z ekspertem do spraw hodowli i żywienia zwierząt. No i pytanie, czy zwłaszcza w kontekście niskich cen skupu zbóż, warto rozważyć połączenie uprawy zbóż z hodowlą bydła mięsnego?
Wiesław Ostrowski, EMIWO Żywienie Zwierząt. Na pewno najtańsze żywienie jest w oparciu o maksymalną bazę paszową wytworzoną w gospodarstwie. Dla przykładu dzisiaj koszt wyprodukowania własnej mieszanki treściwej jest około 200-300 zł na tonie niższy niż z zakupu. Nie ma nic z tym złego, że ta pasza jest droższa, bo przecież tam jest mieszalnia, tam są ludzie, tam ktoś musi zarabiać pieniądze, więc to jest naturalna sprawa. Więc na pewno warto przysiąść kiedyś z długopisem, z kalkulatorem i zastanowić się, co chcę robić i jakie mam możliwości. Owszem, kiedy cena mleka jest wysoka, możemy sobie pozwolić nawet na zakup droższej paszy. Z drugiej strony mamy więcej czasu dla rodziny, prawda? Nie musimy mieszać tej paszy. Ale z drugiej strony, kiedy mamy taką sytuację jak teraz, że jesteśmy na granicy opłacalności, tych groszy z każdego litra nie zostaje zbyt dużo, to być może warto zrezygnować z pas zakupu, a na przykład zasiać więcej zboża, oczywiście jeżeli mamy areał, bo to jest druga sprawa. Tutaj w naszym regionie tego areału jest sporo, ale na przykład województwo podlaskie, tam jest bardzo dużo krów, a bardzo małe gospodarstwa, więc tam bardzo dużo gospodarstw w ogóle nie ma zboża w uprawie. Uprawiają wyłącznie pasze zielone, więc oni muszą kupować mieszanki pełnoporcjowe albo kupują zboże na rynku i korzystają z tak zwanych mobilnych mieszalni. To są prywatne firmy, mieszalnie na samochodach, które przyjeżdżają i na miejscu u rolnika w oparciu o recepturę doradcy mieszają mieszankę pełnoporcjową.
A z innej strony chcę pana jeszcze zapytać, ktoś kto zajmuje się produkcją zbóż głównie i ta produkcja dominuje w gospodarstwie, przepraszam za kolokwializm, postawi sobie 3 krowy, może niekoniecznie mleczne, ale na przykład mięsne i może w ten sposób nie naraża się na te niskie koszty sprzedaży zboża.
Trudno mi się do tego odnieść, nie jestem też specjalistą od produkcji zboża i się tym nie zajmuję, natomiast wydaje mi się, że dobrym kierunkiem jest wąska specjalizacja. Nie sądzę, że każdy powinien być jednocześnie i producentem zboża, i hodowcą, i mieć jeszcze króliki, i owce, prawda, i konie, chyba że dla przyjemności. Wiadomo, że przyszłość jest taka, że gospodarstwa muszą być coraz większe, żeby dobrze funkcjonować, prawda? Jeszcze, nie wiem, 30 lat temu można było żyć z 10 krów, dzisiaj już można powiedzieć, że 30 krów jest za mało, a gdzie indziej 50 krów jest za mało. Owszem, jeżeli gospodarstwo ma pracowników, ma bazę, ma możliwości, na pewno dywersyfikacja dochodów ma sens, kiedy mamy i produkcję zboża, rzepaku, buraków, a jednocześnie mamy mleko. No tak funkcjonują na przykład duże gospodarstwa, które mamy tutaj w województwie zachodniopomorskim. Sprzedają również pszenicę, buraki i sprzedają mleko. Także wszystko zależy od zasobów, od ilości ludzi, którzy tam pracują, prawda, i od możliwości.
No tak. Bo to nie jest wcale tak proste. Takie proste. To jeszcze dorzucę kamyczek. Te gospodarstwa, gdzie jest produkcja zwierzęca, mają własny obornik, mają własny nawóz organiczny.
To prawda, to również jest jakaś oszczędność. Robimy strukturę, dostarczamy fosfor, azot. Na pewno jest to korzyść i powinno się obornik liczyć w przychodach, które mamy z bydła.
Na koniec, panie Wiesławie, jak zmieniło się w ciągu tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jak zmieniła się hodowla na Pomorzu Zachodnim szczególnie? No kiedyś właściwie nie było wsi, gdzie nie byłoby choćby jedno stado krów, nie mówię już o innych gatunkach zwierząt, o trzodzie chlewnej. Teraz bardzo mocno się to zmieniło.
To prawda. Województwo zachodniopomorskie, czy w tej chwili warmińsko-mazurskie, to były województwa, gdzie był najwyższy procentowy udział ziemi w rękach państwowych gospodarstw rolnych. No tutaj się diametralnie zmieniło. Rolników indywidualnych było kiedyś niewielu, a dzisiaj jest garstka, można powiedzieć. Mam na myśli hodowców, bo tych, którzy uprawiają zboża, myślę, że jest dużo, dużo więcej. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę, to jest bardzo źle. Bardzo, w takim sensie, że mamy bardzo mało gospodarstw, nie mamy też dobrej mleczarni, to są małe mleczarnie, które skupują bardzo małe ilości mleka.
Ile? 2-3 chyba nam raptem zostały.
No tak, mamy tutaj Pyrzyce, Stadga, Gościno, to jest chyba taka grupa, tak, Gościno, ale tam jest skala przerobu, nie wiem, strzelam, może dokładnych danych nie mam, 100, 150, 200 tysięcy litrów mleka, a Mlekowita przerabia 8 miliardów, tam 6 miliardów, czy tam 7 miliardów, prawda, więc jest to zupełnie inna skala.
Co nas też czeka, panie Wiesławie, pytam pod tym kątem, czy odejście od produkcji mlecznej jednak w jakiejś tam perspektywie, przeniesienie jej do tych regionów właśnie silniejszych?
Trudno powiedzieć. Każdy może zainwestować w produkcję mleka. Wiemy, że teraz globalnie zmienia się sytuacja na świecie. Mamy coraz więcej rejonów zbyt ciepłych, gdzie nie można produkować mleka. Tutaj mam na myśli południe Europy. I na pewno jest to duża szansa tutaj dla Polski i dla tych krajów tej szerokości geograficznej, gdzie jeszcze nie ma takich upałów. Owszem, można produkować mleko w upałach, dowodem tego jest Arabia Saudyjska czy Izrael, ale na pewno nie przy takich cenach, jakie mamy w Polsce, ponieważ trzeba bardzo dużo zainwestować w dobrostan, czyli w schładzanie krów, w obory.
To jest klimatyzacja.
Już nie mówię, że tam, gdzie jest sucho, jest problem z uprawą pasz, prawda? Wiemy, że Izrael importuje bardzo dużo paszy, na przykład z Irlandii, pasz objętościowych. Przyszłość należy do rolnictwa. Zwiększa się liczba ludzi na świecie, natomiast maleje ilość miejsc, gdzie można produkować tą żywność, więc na pewno będzie następowała intensyfikacja produkcji, szczególnie w tych rejonach, gdzie jeszcze to ocieplenie nie będzie klimatu takie silne.